Na antenie radia UWMFM gość Michał Wasilewski, producent, muzyk, dyrektor artystyczny projektu Beksiński Live, z którym niedawno odwiedził Olsztyn. Cześć.
Witam serdecznie.
Widzimy się nie pierwszy raz, ale chyba na potrzeby tej rozmowy również będę mógł zdradzić, że znamy się nie od lat kilku, tylko od kilku dekad tak naprawdę i w zasadzie śledzę to, co robisz od Piaskownicy, chociaż wtedy na etapie przedszkola jeszcze chyba muzyką się nie zajmowałeś.
Nie, wtedy sprzedawaliśmy narkotyki w postaci skakanek i robiliśmy różne inne dziwne rzeczy, ale tak było.
To był efekt oglądania serialu Miami Vice, to tak. Pamiętam. Lata 80. odcisnęły silne piętno na nas, między innymi na naszym pokoleniu, a wspominam o tych czasach właśnie prehistorycznych niemalże, nie bez przyczyny, bo dziś chcielibyśmy porozmawiać trochę o Beksińskim, a wydaje mi się, że to już we wczesnym dzieciństwie w zasadzie miałeś okazję poznać się z jego twórczością.
Pamiętam i nawet nie jestem pewien, czy to nie było tak, że pożyczyłem od ciebie nową fantastykę, a jeśli nie pożyczyłem od ciebie, to miałem swój egzemplarz i to było w Nowej Fantastyce. To nie było, jak byłem jakimś takim super małym dzieckiem, to było gdzieś już w okresie chyba nastoletnim, ale pamiętam, że te obrazy zrobiły na mnie ogromne wrażenie i od samego początku mnie mega intrygowały. Przede wszystkim ze względu na to, że one były, no właśnie wtedy mi się wydawało, że są upiorne i że są takie mroczne i ten mrok gdzieś mnie pociągał, ale potem w miarę upływu czasu trochę inaczej zacząłem tę sztukę odbierać i trochę inaczej ją traktować i też ona razem ze mną jakby trochę dojrzewała w zasadzie odbiór tej sztuki, więc we wczesnym okresie faktycznie młodzieżowym Beksińskiego poznałem i do teraz myślę, że ta fascynacja nie wygasła, że albo nie zmniejszyła się w żadnym stopniu, a wręcz jest jeszcze większa, szczególnie, że miałem okazję trochę poznać Beksińskiego lepiej oglądając wywiady, czy czytając jakieś jego wypowiedzi, więc jeszcze bardziej zrozumiałem to, co tworzył.
Rozumiem, że też pewnie zainteresowanie postacią Beksińskiego wróciło dosyć silnie, gdy pojawiła się i książka Magdaleny Grzebałkowskiej, czy Ostatnia rodzina, bardzo dobry moim zdaniem.
Film jest świetny, książki niestety nie czytałem, ale film zrobił na mnie duże wrażenie i też właśnie im głębiej w las, im więcej dowiadywałem się o Beksińskim, bo film był takim początkiem poznawania przeze mnie jego jako osoby, a nie jako artysty, w sensie przez pryzmat jego twórczości, a bardziej przez pryzmat tego, jakim był człowiekiem. I później, jak miałem taki okres, że bardzo intensywnie oglądałem wywiady, bo to też wynikało z tego, że potrzebowałem wyboru z cytatów, które przygotowywałem do całego spektaklu. Obejrzałem wszystko to, co jest zarejestrowane, wszystkie rozmowy, jakie Beksiński odbył, telewizyjne. I radiowe zresztą też, bo było ich kilka. I naprawdę to jest niesamowite, jak dużo rzeczy i płaszczyzn mamy, czy mielibyśmy wspólnych, gdyby jeszcze żył. Więc to było dla mnie niesamowicie fajne podróżą, taką w głąb czyjejś osobowości kogoś, kto już nie żyje i tak naprawdę masz szansę poznać go tylko i wyłącznie przez wywiady, czy przez jakieś wypowiedzi, które są uwiecznione.
A w którym momencie uznałeś, że ta fascynacja Beksińskim to jest dobry pomysł, aby podpiąć się niejako ze swoją muzyką, zaprezentować Beksińskiego od zupełnie innej strony, kiedy ten projekt Beksiński Live zaczynał nabierać chociażby takich kształtów koncepcyjnych?
To się zaczęło od takiej wystawy multisensorycznej Van Gogha, na której byłem w Warszawie. I ta wystawa, znaczy ja nie mówię, że ona była zła, ale poszedłem na tę wystawę i miałem takie poczucie, że kurde, to się da milion razy lepiej zrobić z Beksińskim i trzeba po prostu to zrobić. No i jakby od tego pomysłu, od tej wizji przygotowania po prostu wystawy multisensorycznej, to urosło do spektaklu, do koncertu, bo w miarę upływu czasu ja jakby dojrzewałem do tego, że kurde, przecież mogę poza przygotowaniem jakby samej muzyki, która będzie tłem takiej wystawy, mogę przygotować właśnie spektakl, który będzie z wokalem, gdzie będą pojawiali się inni artyści i to zaczęło nabierać zupełnie innego kształtu i wymiaru. No i do tej obecnej formy, no tak naprawdę dochodziłem prawie 2 lata, bo to była też współpraca moja z dwoma agencjami, z którymi przygotowywaliśmy ten projekt i też coraz więcej ludzi tak naprawdę przy nim działało. No i finalnie wyszedł z tego właśnie taki spektakl, jaki mamy w tej chwili, no ale zaczęło się to od takiej wizji właśnie stworzenia czegoś na podstawie innej wystawy, którą po prostu oglądałem i która zrobiła na mnie średnie wrażenie.
Beksiński Live sygnowany jest pseudonimem, czy też nazwiskiem pseudonimem waszej dwójki. Dwa filary tworzą Beksiński Live. Kiedy rozpocząłeś współpracę z Łuślejkiem, czyli Kamilem Zawiślakiem?
To był w ogóle śmieszny moment, bo ja akurat przygotowywałem kurs produkcji muzyki i miałem taki jeden z tematów, czyli rejestrację wokali. Kumpel, z którym prowadziłem szkołę, powiedział mi, że słuchaj, mam wokalistę, który naprawdę spoko śpiewa, myślę, że możecie zrobić to razem. No i ja spotkałem się z Kamilem w studio podczas takiej randomowej nagrywki totalnie. I ja wtedy mu powiedziałem o tym, że słuchaj, no mam taki pomysł, to jeszcze wiesz, było bardzo w powijakach, więc powiedziałem mu, że słuchaj, jest pewien pomysł, prawdopodobnie będziemy robili taką wystawę na żywo z muzyką i tak dalej i fajnie było, gdybyś coś wokalnie zrobił przy tym materiale. Od tego momentu tak naprawdę ja wysłałem Kamilowi pierwszy utwór, to były Sny w słońcu, wysłałem mu po prostu samą muzykę, którą miałem przygotowaną, bo ja tę muzę już sobie gdzieś tam układałem i zaczynałem coś robić, mimo tego, że nie wiedziałem jeszcze w ogóle, czy ten projekt kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, bo to był wtedy jakby sam pomysł, tylko i wyłącznie jakiś zarys. I powiedziałem Kamilowi, co to będzie, jaki to będzie miało charakter. Też no, Kamil dobrze znał twórczość Beksińskiego, bo też był nim zafascynowany. No i wysłał mi pierwsze swoje wokale, pierwsze teksty i pierwsze nagrania. I to po prostu mi tak rozwaliło głowę, że ja dawno czegoś takiego nie miałem, że wiesz, że ktoś napisał coś, co było tak mi bliskie, jakbym ja sam to pisał. Po prostu czułem w tym gdzieś też swoją rękę, która, no bo też trochę tekstów napisałem i one zawsze miały jakiś taki lekko mroczny charakter i Kamil po prostu uchwycił to nawet jeszcze lepiej niż ja to kiedykolwiek mógł zrobić. No a wokalnie, no to co robi, bardzo mi się od samego początku podobało, więc stwierdziłem, że słuchaj stary, robimy to po prostu razem, robimy ten projekt i tak do tego doszło.
Wasilewski, Łuślejk to dwa filary tego projektu, ale też nie da się ukryć, że aby sprzedać w Polsce jakiś produkt, a no bez wątpienia takim produktem jest właśnie Beksiński Live, potrzebne były tak zwane głośne nazwiska. Stanęło na kilku czołowych muzykach naszej sceny. Skąd taki wybór, że na przykład Nosowska, Rogucki, Fisz czy Król, bo oni akurat w Olsztynie wystąpili?
Wiesz co, to był wybór, który był w dużym stopniu podyktowany ich twórczością, a w zasadzie tym, jak bardzo ich utwory nadawały się do tego, żeby wpisać się charakterem w ten spektakl, bo to, co my z Kamilem zrobiliśmy muzycznie i lirycznie i Kamil wokalnie, no miało już jakiś pewien okres określony sznyt. To już jakoś brzmiało, więc też nie mieliśmy takiej pełnej dowolności, że na przykład, nie wiem, moglibyśmy wybrać sobie kogoś mega popowego z radiowymi przebojami, bo to zupełnie nie pasowałoby charakterem do tego przedsięwzięcia. Wiesz, to też są wokaliści w większości, których bardzo szanuję i z którymi zawsze chciałem współpracować. No, Kasia Nosowska to jest artystka, z którą marzyło mi się coś stworzyć. Co prawda to nie jest tak, że stworzyliśmy coś razem od zera, bo po prostu przygotowywałem aranżację ich utworów pod ten event, bo gramy ich utwory, ale nie w takich oryginalnych wersjach, tylko przygotowanych przeze mnie specjalnie właśnie na tę okazję. No i właśnie ta warstwa liryczna i dobór utworów, w doborze utworów kierowałem się przede wszystkim tekstami, żeby to było spójne z pozostałą częścią spektaklu, więc to był taki klucz, a no wiadomo, że oczywiście no, te nazwiska musiały być też nazwiskami nośnymi, żeby rzeczywiście ludzie chcieli przyjść na event, szczególnie, że sprzedawaliśmy trochę kota w worku, bo nikt nie wiedział, jak to będzie brzmiało i co to dokładnie będzie, więc to też było takie ryzykowne działanie, ale w sumie okazało się, że bardzo skuteczne.
A jak ci artyści wypali we współpracy? Trudno było? Były jakieś fochy, jakieś spięcia, problemy, bo jednak trzeba było zarządzać i zespołem, w skład którego tutaj dodajmy wchodzi sekcja smyczkowa, i też tymi gwiazdami, które są przecież rozdarte między różnymi terminami, każdy z nich ma swoich menadżerów, a trzeba było te duże przedsięwzięcie od różnych stron jakoś zrealizować.
Było to trudne logistycznie, w sensie takim, że każdy właśnie z tych artystów rzeczywiście jest bardzo mocno działający i robiący mnóstwo rzeczy, więc nie było to łatwe w kontekście na przykład przygotowywania prób i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o samo przygotowywanie właśnie na przykład tych aranżacji, które robiłem dla poszczególnych artystów, to byłem w ogromnym szoku, że w zasadzie za każdym razem, kiedy wysyłałem pierwszą propozycję, to od razu dostawałem informację zwrotną. Tak, super, to jest to, wchodzimy. Ewentualnie u Kasi była sytuacja, że musiałem zmienić brzmienie stopy w jednym, ale no, czyli wiesz, taki najmniej istotny element kawałka, więc na dobrą sprawę wszystko to, co wysyłałem, od razu było akceptowane i to było też dla mnie takie nobilitujące, że wysyłam artystom, których sam szanuję i których twórczość lubię, wersje ich utworów, więc coś, z czym oni są już związani i przyzwyczajeni do pewnego rodzaju formy, w jakiej te utwory grają. No i oni słyszą te nowe rzeczy. Wiesz, z drugiej strony właśnie tak sobie później myślałem, że może to jest dla nich o tyle fajne, że właśnie przyzwyczajeni do tych stałych form utartych, które już wykonywali setki razy, to było po prostu coś nowego, coś świeżego, więc też jakby mogli w tym znaleźć jakąś swoją nową formę wyrazu. Na przykład uważam, że Rogucki to, co wymyślił sobie kreacja, jaką ma podczas tego eventu, jest po prostu niesamowita. To jest tak hipnotyzujące i niesamowite i ciekawe. Właśnie wydaje mi się, że trochę gdzieś też stałem się takim przyczynkiem do tego, żeby ci ludzie coś nowego wydobyli ze swoich utworów, które już doskonale znają i mają przegrane milion razy.
Pomówmy teraz o tych, których widać na scenie, ale o których mówi się najmniej. Wspomniana przeze mnie sekcja smyków. Ile to osób i skąd tych ludzi wziąłeś?
To jest sekcja składająca się z 8 instrumentów, czyli tam są 2 wiolonczele, 2 altówki i 4 razy skrzypce. To są ludzie, z którymi ja wcześniej współpracowałem. Przy okazji mieliśmy z Xonaxem kiedyś taką trasę ciepło i tam grała m.in. Ania Furkałowska, która jest wiolonczelistką i jakby osobą zarządzającą po prostu sekcją smyczkową. Ja też część z tych ludzi już gdzieś spotykałem wcześniej i mijałem się z nimi. Natomiast część osób zdecydowanie pomagała mi wybrać Ania i to jej polecenia sprawiły, że to jest taki właśnie zestaw ludzi. Choć to oczywiście też w związku z tym, że to jest sekcja składająca się z 8 osób, to nie jest tak, że na każdym koncercie zawsze pojawiają się ci sami ludzie. Czasami jedna osoba jest zamieniona na kogoś tam innego. Ale pierwsze skrzypce przez większość koncertów mamy raczej stałe. Wiolonczele również, właśnie altówki. Pozostałe 3 skrzypce się zmieniają w trakcie poszczególnych koncertów. No natomiast ten wybór, mówię, był po części moimi znajomościami z częścią ludzi, a później właśnie Ania, która no mając mnóstwo doświadczenia też w graniu na największych scenach z różnymi sekcjami, no po prostu pomagała mi dobierać kolejnych muzyków.
Z tyłu za perkusją wybitny muzyk nie tylko jazzowy, no i twój też partner zespołu Xanax, Gniewomir Tomczyk.
To jest w ogóle niesamowity gość, niesamowity bębniarz i tutaj nie miałem żadnej wątpliwości, że to on będzie osobą, która będzie zasiadała za bębnami. To był naprawdę po raz kolejny genialny wybór. Zresztą Gniewko gra już w tej chwili z wieloma projektami. Gra i z Mariką, gra z Bowską czasem. Ma tych rzeczy dużo, plus przede wszystkim to, co robi, czyli granie z czołówką polskiej sceny jazzowej. To jest, myślę, że i dla niego super i dla mnie też, patrząc na to, jak się rozwija i to, co robi w tej chwili, no bo były takie momenty w Xanaxie, gdzie rozmawialiśmy o tym, co mu się marzyło i on w tej chwili te marzenia w 100% realizuje. W Beksińskim jego udział jest naprawdę bardzo znaczący. Są takie momenty w trakcie koncertu, gdzie to on trzyma na sobie całą presję i ciężar spojrzeń, bo ma takie 2 momenty, gdzie gra solówki i te solówki za każdym razem są takie, że ja mam ochotę po prostu odwrócić się do niego i pokazać mu, wow, stary, ale to był sztos, bo serio za każdym razem to jest inne i za każdym razem jest tak samo dobre, więc no Gniewko był takim oczywistym dla mnie wyborem i wiedziałem, że to z nim będę przy tym projekcie pracował. Zresztą przy kolejnych, które będę robił w przyszłym roku, również Gniewko jest tym bębniarzem, którego rozpatruję przede wszystkim jako osobę, która będzie ze mną współtworzyła te rzeczy.
No i jest jeszcze jedna postać, ze względu na swój imidż sceniczny, ten czarny kapelusz z rondem, kojarzący się niektórym z DJ-em Gramim. Osoba grająca na ksylofonie, dobrze mówię?
Wibrafonie.
Wibrafonie.
Tak, Kuba by się obraził, bo każdy wibrafonista i ksylofonista jest przeczulony, bo ksylofon to drewniane sztabki, a znaczy nie sztabki, tylko dzwonki, nie wiem jak to nazwać nawet, a wibrafon to metalowe. I właśnie Kuba jest też jednym z takich czołowych wibrafonistów polskich, grających bardzo różne jazzowe głównie sztuki. No i myślę, że ten jazz no, daje mu niesamowitą swobodę grania czegokolwiek, bo tak naprawdę ucząc się na tak trudnym materiale, później cokolwiek, co dostajesz, szczególnie, że moje rzeczy harmonicznie nie są jakieś strasznie skomplikowane, więc dla nich to jest taka przyjemność grania dość prostych rzeczy, ale wymyślanie nowych sposobów, jak to ogrywać. Więc no, Kuba jest też takim absolutnie dla mnie naturalnym wyborem. Nie jest jedynym wibrafonistą, którego znam, a zdecydowanie zawsze, jak miałbym decydować, kogo wybieram do kolejnego projektu, to będzie to Kuba. Zresztą właśnie ten skład ludzi, z którymi teraz pracuję, to jest też taki skład, który się wyklarował, który wiem, że przy kolejnych projektach, a planuję ich w przyszłym roku kilka, to wiem, że ci ludzie będą po prostu w tym rali udział, bo no, gra mi się z nimi świetnie, plus mamy super ze sobą przelot, bo się zawsze rozmowy, które nie powinny nigdy ujrzeć światła dziennego poza tym busem, więc fajnie, że to jest taki team zżytych ludzi, z którymi fajnie się przybywa, z którymi fajnie się spędza czas i z którymi bardzo fajnie dzieli się scenę.